sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 26 dzień lipca, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji na żywo w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu, realizujący program Paweł Kretkowski i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Słońce zajdzie dzisiaj o 20.36, a audycja w sportowym rytmie do godziny 20. W niej między innymi bardzo dużo o piłce nożnej, przede wszystkim o poznańskim Lechu, o występie w Europie, w walce o Ligę Mistrzów, a także o premierze piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Mówić będziemy także o występie piłkarzy Warty w pierwszej lidze w meczu w Bytomiu z Polonią. Będzie także o europejskich wyzwaniach koszykarek Enei AZS-u Politechniki Poznań. Zajrzymy także do pierwszoligowej drużyny poznańskiego MUKS-u. Będziemy także zapraszać Państwa na interesujące imprezy w stolicy Wielkopolski. Hokejowe Mistrzostwa Europy drużyn do lat 21. Jutro rozpoczną się na obiekcie Poznańskiej Politechniki przy Moście Rocha, a już za miesiąc będą kajakarskie Mistrzostwa Świata na poznańskiej Malcie. Porozmawiamy także o piłce ręcznej w Kaliszu, o siatkówce w Pile. Nie zabraknie także mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. To wszystko przed nami, jak mówiłem, sportowa niedziela, 26 lipca. Informacje w skrócie.
Na dziś zaplanowano 3 mecze pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już spotkaniu Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Od 17.30 trwa starcie łódzkiego Widzewa z Motorem Lublin. W pierwszej połowie gospodarze prowadzą 2-1. O 20.15 mecz Wisły Kraków z GKS-em Katowice, a całą serię zakończy jutrzejszy mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. 28. miejsce Angeliki Wontor w turnieju szablistek to najlepszy wynik polskich szermierzy w kolejnym dniu trwających w Hongkongu Mistrzostw Świata. W 1/16 finału nasza zawodniczka przegrała z Bułgarką Joanną Ilijewą. Złoty medal wywalczyła Niemka Larisa Eifler. W poniedziałek o miejsca na podium powalczą florecistki i szabliści, w tym 6 biało-czerwonych. Ewa Lewandowska i Anna Zwara zostały mistrzyniami świata juniorek w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er FX. Podczas regat w holenderskim Medemblik drugie miejsce zajął inny polski duet, Magdalena Skurnuk i Klara Sowczak. Dwa medale wywalczyli natomiast polscy wioślarze w młodzieżowych mistrzostwach świata w Duisburgu. Srebro zdobyła dwójka podwójna, Anna Blenko i Julia Rogiewicz, a na trzecim miejscu rywalizację ukończyła męska czwórka podwójna. Siatkarki Turcji po raz drugi zwyciężyły w Lidze Narodów. W finale rozegranym w Makao pokonały Brazylię 3-1. Mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Węgier, 11. rundę Mistrza Świata Formuły 1. Na torze Hungaroring drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci był lider cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Wracamy do kraju. Reprezentujący AZS Poznań Paweł Fajdek po raz 9 w karierze został mistrzem Polski w rzucie młotem. Podczas lekkoatletycznych zawodów w Białymstoku zwyciężył wynikiem 79 metrów i 3 centymetry, wyprzedzając swojego klubowego kolegę Marcina Wrotyńskiego. Ze startujących w Mistrzostwach Polski zawodników wielkopolskich klubów złoty medal wywalczył dziś jeszcze Damian Rodziak z Orkanu Września w konkursie rzutu dyskiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na żużlowe tory. W zakończonym spotkaniu 14. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej zespół Ultra Pur Omegi Gniezno przegrał na wyjeździe z niemieckim Landshut Devils 39-50.
Skoro było o Speedwayu, to teraz bardzo dobra informacja z estońskiego Tallina, jeśli chodzi o wodny Speedway, czyli sport motorowodny. Formuła 500, motorowodne Mistrzostwa Europy właśnie w tej klasie odbyły się w Tallinie i złoto dla Polski zdobył szczecinianin Marcin Zieliński, multimedalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Dzisiaj kolejne złoto do kolekcji. Także złoto do kolekcji dzisiaj dla olimpijskiej odmiany polskich rugbystek. Rugby 7-osobowe, impreza drugi, finałowy turniej na boiskach w chorwackim Splicie. Polki wygrywające półfinale z Hiszpankami 31-12 awansowały już do wielkiego finału tej imprezy, a że podczas pierwszego turnieju w Hamburgu też były w finale, wtedy przegrały minimalnie z Francuzkami, które jednak w tym turnieju w Splicie nie awansowały nawet do półfinału, a zatem Polki mają już pewny złoty medal w 7-osobowej olimpijskiej odmianie rugby. Serdecznie gratulujemy. Na zegarze 10 minut po 18 przez najbliższe 3 minuty i 45 sekund piosenka na dobry początek, a później razem z Dawidem Cytrowskim zabierzemy Państwa do duńskiego Randers, bo tam drogę do Ligi Marzeń, do Ligi Mistrzów rozpoczęli we wtorek piłkarze poznańskiego Lecha.
Kapitalnie Lech Poznań rozpoczyna europejską przygodę w tym sezonie. Zwycięstwo w Danii 4-1 z mistrzem tego kraju AGF Aarhus, Michał Gurgul. Chyba ciężko było spodziewać się aż tak wysokiego wyniku, aż tak wysokiej wygranej, bo tutaj wszyscy przewidywali i spodziewali się takiego bardzo wyrównanego meczu, a wynik wskazuje zupełnie coś innego.
Tak, to jest fakt. Nie można było się tego spodziewać. Myślę, że gdyby nie czerwona kartka, aż takiego wyniku by nie było. Myślę, że do tej czerwonej kartki na pewno też przeważyliśmy, ale mecz był dosyć wyrównany i tu trzeba oddać ekipie Aarhus, że naprawdę grała bardzo dobrze, presowała nas bardzo dobrze i to był naprawdę ciężki mecz, także wynik myślę, że nie do końca odzwierciedla dla tego, jak to wyglądało do czerwonej kartki. Później myślę, że mieliśmy trochę więcej przewagi, przez co tworzyliśmy sobie znacznie więcej sytuacji, ale na pewno szykuje się zacięte starcie za tydzień.
W drugiej połowie, kiedy zdobyli bramkę na 1-2, to trochę miałem wrażenie, że, no nie chcę powiedzieć, że straciliście kontrolę na te 5 minut, ale jednak było trochę nerwowo. Chyba kluczowa twoja interwencja, kiedy wybijałeś piłkę po tym strzale do pustej bramki, tam z 40 kilku metrów, no i później gol do Terego, ten magiczny gol na 3-1. To było chyba najważniejsze, żeby przetrwać ten trudny moment. Tych kilka minut, kiedy oni poczuli krew i chcieli pójść za ciosem i wyrównać.
Tak, zdecydowanie. Tu się powtórzy. Jest to na tyle dobra drużyna, że nawet z dziesiątkę potrafili nas zaskoczyć w taki sposób i strzelić bramkę, także no taka też jest piłka, nie? Że czasami się straci całkowitą kontrolę nad meczem i trzeba ten ciężki moment wytrwać. Myślę, że my to zrobiliśmy całkiem nieźle i dołożyliśmy kolejne bramki.
W pierwszej połowie twoje pojedynki z Giftem Linksem, którego chyba się wszyscy najbardziej obawiali, bo najgłośniej o nim było, że to taki jeden być może z najlepszych piłkarzy drużyny z Aarhus, były widowiskowe, no ale chyba pan piłkarz Michał Gurgul wyjaśnił zawodnika z RPA, no bo w zasadzie nie przypominam sobie takiej sytuacji, kiedy on by gdzieś tam cię potrafił minąć, nawinąć. W zasadzie większość, albo przynajmniej zdecydowana większość tych pojedynków wygrana przez siebie.
Myślę, że tak. Też tak mi się wydaje, że sobie całkiem dobrze z nim radziłem. Też wiedzieliśmy, że to jest oczywiście bardzo dobry zawodnik, który może na pewno napędzać ich ataki. Także byliśmy przygotowani na takie rozwiązanie, że będą do niego grali. I myślę, że dzisiaj sobie z nim dobrze poradziłem. Także czekamy na pojedynek za tydzień. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
To był pokaz siły Lecha Poznań, który wygrał w Runners z AGF Aarhus 4-1. Dziennikarz Przeglądu Sportowego Mateusz Janiak. Ciężko chyba było spodziewać się tak efektownej wygranej kolejorze przed tym spotkaniem.
No zdecydowanie. Ja tutaj pytany przez kolegów z biura prasowego Lecha o to, czy awans będzie rozstrzygnięty w pierwszym spotkaniu. Powiedziałem, że aż tak dobrze nie będzie. No wydaje się, że choć drugie spotkanie na pewno będzie wymagające, to Lech jest w bardzo komfortowej sytuacji. Kolejor zagrał bardzo dojrzale i ja pokuszę się o stwierdzenie, z którym zresztą też zgodził się trener Niels Frederiksen, że mistrzowie Polski zagrali tak jak rok temu Crvena Zvezda Belgrad zagrała z nimi. To znaczy mądrze, dojrzale, wyczekali na swoje momenty, przytrzymali rywala daleko od swojej bramki, bo Mateusz Lis wiele pracy nie miał. Poza tym, że puścił jedną bramkę i miał może jedną czy dwie interwencje, za to zadawali zabójcze ciosy w tych najważniejszych momentach. Najpierw na 1-0, a później ten gol cudowny Terego jakby na 3-1.
No i chyba też przetrwali najważniejszy, kluczowy moment tego spotkania, czyli moment po bramce na 1-2, bo wtedy było gorąco, wtedy widać było, że nawet grający w dziesiątkę Duńczycy jakby zaczęli łapać wiatr w żagle. No i najlepsza możliwa odpowiedź na tak grającego rywala to po raz trzeci go uderzyć. No i Lech uderzył.
Zdecydowanie, oczywiście nie możemy też mówić tutaj, że Terry jakby będzie co mecz tak strzelał, że to jest jakiś wyuczony schemat, natomiast no, to też cechuje te klasowe ekipy i z reguły to my jako Polacy mówiliśmy, że kurczę, mieliśmy fajne momenty, mieliśmy fajne chwile, a rywale wygrywali, teraz tutaj Duńczycy mogą powiedzieć, że o, mieliśmy przebłyski, byliśmy momentami równym rywalem, ale przegraliśmy. Lech wygrał absolutnie zasłużenie, ale wytrzymał generalnie pierwsze pół godziny, gdzie myślę, że gospodarze mogli czuć, że łapią trochę tutaj na deski, posyłając rywali z Poznania. No i ten kwadrans, o którym rozmawiamy, wydawało się po golu Arnstada, że będzie ciepło. No nie było, bo Terry jakby to wygasił.
Pomeczowe opinie zbierał Dawid Cytrowski. Znakomity start Lechitów w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale aby awansować do kolejnej fazy, trzeba jeszcze postawić kropkę nad i. Mecz rewanżowy z mistrzem Danii AGF Aarhus w najbliższą środę przy Bułgarskiej o godzinie 19. Oczywiście na antenie Radia Poznań zapraszamy na bezpośrednią relację z przebiegu tego spotkania, a później specjalne pomeczowe studio z opiniami ekspertów, a także komentarzami telefonicznymi naszych słuchaczy. Przypomnę, środa, godzina 19. Tak pięknie było w wtorkowy wieczór podczas kwalifikacji Ligi Mistrzów, a później Lech czasu na świętowania zbyt dużo nie miał, bo przyszedł start piłkarskiej ekstraklasy. Ekstraklasy wyjątkowej w tym właśnie sezonie.
Sezon 2026-2027 to sezon stulecia polskiej ekstraklasy. No i oczywiście Lech Poznań wchodzi w ten jubileusz jako mistrz Polski. Człowiek, który łączy wiele funkcji w ekstraklasie. Szef Rady Nadzorczej i prezes kolejorza pan Karol Klimczak.
Stulecie, świetna sprawa. Ekstraklasa, wszyscy to obserwujemy, niesamowicie się rozwija i pod względem sportowym, czystej takiej jakości po prostu piłkarskiej, no odzwierciedla to ranking i miejsce, które zajmuje ekstraklasa w UEFA. Kibice obserwują, jak się rozwinęła w ostatnich latach infrastruktura, jaka się wygenerowała moda na piłkę nożną, na bywanie na stadionach. My notujemy jako ekstraklasa rekordy, jeśli chodzi o oglądalności telewizyjne, rekordy, jeśli chodzi o frekwencję na stadionie. Tutaj najlepszym przykładem jest Lech Poznań. Kiedyś ta frekwencja to było kilkanaście tysięcy, 20 tysięcy, 25 tysięcy. Przecież ostatni sezon, kolejny rekord, kolejna najwyższa frekwencja przy Bułgarskiej, ponad 31 tysięcy kibiców średnio na każdym meczu. Chcemy, żeby ekstraklasa dalej się rozwijała, żeby te rozgrywki były coraz bardziej atrakcyjne. Widzimy, że pieniędzy w systemie przybywa. Widzimy to z raportów, obserwujemy to z raportów publikowanych przez poszczególne kluby, jak właściwie we wszystkich klubach rośnie sprzedaż pamiątek klubowych, jak rosną przychody z tego tak zwanego match day'a, jak dynamicznie rozwijają się frekwencje, więc jestem tutaj bardzo, bardzo dużym optymistą, jeśli chodzi o przyszłość ekstraklasy. No i dalej przesuwanie się w rankingu sportowym i w tym rankingu dotyczącym oglądalności czy frekwencji na stadionach. Tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, będziemy jeszcze wyżej. Siódme miejsce w Europie jest spokojnie do zrobienia.
Założenia fantastyczne, ale także no właśnie te postępy, o których pan mówi, także te namacalne. Jeżeli chodzi o coraz więcej takich zasobów własnych ekstraklasy, myślę o centrach multimedialnych, o tym, że już ze współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jest to ogólnopolskie centrum warowskie, już te wozy nie muszą przemieszczać się na stadiony ekstraklasy. O tym rodzaju technologicznym, tak stricte ujmując, też myślicie?
No tak, tutaj obserwujemy uważnie najlepsze rozwiązania funkcjonujące na świecie. Podglądamy najlepsze ligi, te największe, te najlepsze rozgrywki, Champions League. No i widzimy, że no, musimy po prostu inwestować i centralny VAR, ten realizowany przez PZPN, ale też półautomatyczny spalony. To jest element tego systemu, który dokłada ekstraklasa. To przecież są koszty i centrum mediowe, które no, posłuży do tego, żeby w lepszych warunkach, nowocześniejszych warunkach, przy użyciu nowych technologii, no, funkcjonować właśnie w tym wymiarze, który jest właściwy dla współczesnego świata. Studia komentatorskie, nowe serwery, nowa technologia, właśnie brak konieczności przemieszczania się wozami warowskimi. To oczywiście kilkadziesiąt milionów złotych, ale no musimy to robić po to, żeby nie zostać w grach startowych i żeby nadążać za tym, jak te najlepsze ligi po prostu pod tym kątem funkcjonują.
Rok stulecia piłkarskiej ekstraklasy w naszym kraju. 93. dokładnie sezon. Jeśli chodzi o Enea Stadion przy Bułgarskiej, rozpoczęty wczoraj wieczorem w obecności 31 310 kibiców. Kolejorz zagrał mecze przyjaźni z Krakowią. Jeśli chodzi o wideoweryfikację, było troszkę pracy, ale całe spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem po meczu dosyć przeciętnym. Posłuchajmy pomeczowych opinii. Po tej rywalizacji rozpoczyna obrońca kolejorza Robert Gumny.
0-0, myślę, że sprawiedliwy wynik bez wykreowanej jakiejś dużej szansy. Z jednej i z drugiej strony może gdzieś Krakowia ta główka w ostatnich minutach. Ciężki mecz. Krakowia bardzo dobrze się broniła, bardzo dobrze zorganizowała, próbowała nas kontrować i ten mecz chyba siłą rzeczy nie był zbyt atrakcyjny, tak jak i wynik. Myśleliśmy, że bardziej otwarty futbol będzie grany. Plan na mecz mieli bardzo dobry. Oddała nam tę piłkę i broniła się i kontrowała. No i to im bardzo dobrze wychodziło, więc trzeba te bramki bramki zacząć strzelać, bo do tego przyzwyczailiśmy na pewno kibiców. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w następnych meczach.
Chyba w lidze trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, że tu przeciwnicy będą grać inaczej niż w europejskich pucharach.
Też do takiego wniosku gdzieś doszliśmy, że po ostatnim sezonie i po kadrze, jaką mamy, no to przeciwnicy będą czuli duży respekt i będą się cofali i próbowali kontrować nas, bo no jak wyjdą i zagrają otwartą piłkę, no to będzie dla nich bardzo ciężko. Na takim etapie nie myśli się o poprzednim meczu, tylko po prostu z meczu na mecz. Każdy mecz jest inny i zapominasz, co się działo 3 dni temu i teraz myślę, analiza będzie jutro, zapominamy o Krakowi i przyjeżdża tutaj Aarhus i miejmy nadzieję, że dopniemy formalności.
Chciałem jeszcze zapytać o sytuację z Mateuszem Lisem, gdy czekaliście trochę nerwowo na wycofanie tej czerwonej kartki.
Lis był na tyle spokojny, że ja też byłem spokojny, także byłem zaskoczony, że tam sędzia podjął taką decyzję, no ale nie ma co tego w ogóle rozpamiętywać, nie było sytuacji.
W barwach zespołu Krakowi miał okazję w tym meczu zadebiutować Filip Markwiński, były piłkarz Lecha Poznań. Panie Filipie, jakie to uczucie przy bułgarskiej wystąpić nie w barwach kolejorza?
Trochę dziwne, tak powiem. Na pewno coś nowego, nawet doświadczenie dla głowy. Taka powiedzmy zmiana barw, ale na tym samym stadionie. Ale od początku meczu byłem skoncentrowany, żeby grać i bronić barw Krakowi. Uważam, że poszło mi to dobrze.
Kibice, z tego co widziałem i słyszałem, ciepło pana przyjęli, to też miłe.
Tak, tak. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale bardzo dziękuję kibicom za miłe przyjęcie. Też bardzo się cieszę, że mogłem tu wrócić. Bardzo się też ucieszyłem, jak zobaczyłem, z kim gramy pierwszą kolejkę, że ten debiut w Krakowi będzie w swoim tak naprawdę domu. Było to coś dla mnie wyjątkowego na pewno.
To jeszcze o czysto sportowej stronie tego spotkania. Myślę, że remis sprawiedliwy, broniliście się skutecznie i to nawet powiedziałbym, mieliście większe szanse na to, żeby umieścić piłkę w siatce.
Dokładnie. No mecz był na początku, nazwijmy to trochę szachami piłkarskimi. I jeden zespół był trochę w posiadaniu piłki i drugi zespół się cofał do niskiej obrony, więc było takie szachowanie. W drugiej połowie Lech zaczął trochę bardziej przeważać, ale uważam, że to my mieliśmy więcej sytuacji do strzelenia bramki. Szkoda, że nie zamieniliśmy je na bramkę, ale trzeba szanować ten jeden punkt, no bo graliśmy z dwukrotnym mistrzem Polski.
Występ mojej drużyny myślę, że nie powinien być oceniony w kategoriach katastrofy. Uważam, że nie zagraliśmy dzisiaj złego spotkania, aczkolwiek oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie było również perfekcyjnie, było wiele rzeczy, w których mogliśmy spisać się lepiej. W starciu z taką drużyną, która broniła dzisiaj dobrze, broniła nisko, nie pozostawiała nam za dużo miejsca. Powinniśmy sobie radzić z piłką przy nodze lepiej, no i normalnie ten lepszy poziom z piłką przy nodze prezentujemy, dzięki czemu stwarzamy sobie po prostu więcej szans pod bramką przeciwnika. Dzisiaj tego nam nieco zabrakło, właśnie tej jakości z piłką. Jeżeli chodzi o grę bez piłki, myślę, że uniknęliśmy wielu groźnych sytuacji ze strony przeciwnika. Oczywiście ciężko uniknąć jakichkolwiek okazji ze strony rywala. Dzisiaj także rywal do swoich szans doszedł. Aczkolwiek tak podsumowując to spotkanie, myślę, że powinniśmy oczekiwać od siebie po prostu lepszego występu.
Spotkanie premierowe na stadionie przy bułgarskiej Lecha Krakowia 0-0 okiem komentatora stacji Kanal Plus Roberta Strzyńskiego.
To nie był łatwy mecz dla drużyny Lecha. Oczekiwania na pewno duże w związku ze zwycięstwem Superpucharza, ale przede wszystkim z wygraną w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji. 4 bramki strzelone wtedy. Teraz nie udało się pokonać dobrze broniącego bramkarza Krakowi Sebastiana Madejskiego. Miała też swoje okazje. Mała liczba strzał w światło bramki może nie, ale mała liczba bardzo dogodnych sytuacji. Mniej może trochę wychodziło Bengtssonowi, ale nawet po wejściu Luisa Palmy te skrzydła Lecha nie funkcjonowały tak, żeby wypracować chociażby okazję Mikaelowi Isakowi. Ten raz strzelał w pierwszej połowie, miał dobrą okazję, ale mało miejsca w końcówce tego spotkania, no i tego chyba zabrakło. Może co niektórzy są zawiedzeni, a może to dobrze, żeby po tych dwóch udanych meczach nie było już jakiejś megalomanii, która mogłaby się udzielić. No a tym, którzy smucą się, jeżeli chodzi o kibiców Lecha, to tylko przypomnę, że w ubiegłym sezonie w pierwszej kolejce w meczu z Krakowią było 1-4, a sezon skończył się mistrzostwem Polski. Spokojnie, takie mecze będą się zdarzać, takie mecze Lech też będzie rozgrywał. Zasada bij mistrza jest jedna, ale druga zasada jest, jak grasz z mistrzem i grasz na jego stadionie, to przede wszystkim nie strać bramki za wszelką cenę i Lech będzie musiał liczyć się z tym, że wiele klubów, przyjeżdżając w tym sezonie także do Poznania, będzie myślało głównie o tym, jak gola nie stracić, a dopiero potem, jak ewentualnie gola strzelić. Nils Frederiksen jest na tyle mądrym trenerem i ma na tyle dobrych, jakościowych zawodników, że na pewno będzie potrafił znaleźć rozwiązania.
Na razie jednak przy bułgarskiej na pewno niedosyt. Lech zremisował z Krakowią na inaugurację nowego, jubileuszowego sezonu Ekstraklasy 0-0. W pozostałych meczach tej pierwszej serii, które już za nami, Górnik Zabrze pokonał Drzne Śląska Wrocław 2-1. Jagiellonia Białystok zwyciężyła Koronę Kielce 1-0. Pogoń Szczecin uległa warszawskiej Legii 0-1. Radomiak wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. W zakończonym już meczu dzisiejszym Raków Częstochowa uległ Wiśle Płock 1-2. Przypomnijmy, od 17.30 trwa starcie Łódzkiego Widzewa z Motorem Lublin. Do przerwy gospodarze prowadzą 2-1. Jeszcze dziś o 20.15 starcie Wisły Kraków z GKS-em Katowice, a całą serię zakończy jutrzejszy mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice.
Mówiliśmy o europejskim wyzwaniu, o rewanżu z duńskim Orhus w środę o 19.00 na Enea Stadionie przy Bułgarskiej, a ligowo, jeśli chodzi o PKWP Ekstraklasę, w drugiej kolejce Lech zagra pod Wawelem. Zagra w Krakowie z totalnym Beniaminkiem, ekipą Wieczystej. To spotkanie w sobotę 1 sierpnia o godzinie 17.30 i oczywiście także bezpośrednia relacja na antenie Radia Poznań.
Zostajemy na piłkarskich boiskach, ale schodzimy pięterką niżej. Pierwsza liga, nowy sezon, tutaj także start z udziałem wielkopolskiego jedynaka, czyli drużyny Poznańskiej Warty. Zieloni rozpoczynają ten sezon od 4 spotkań wyjazdowych. Jest to związane z modernizacją obiektu przy drodze dębińskiej. Na początek pojechali do Bytomia, gdzie stoczyli zacięty i dramatyczny bój z tamtejszą Polonią. Niestety ostatecznie bez punktów, porażka Warty 3-4. Gospodarze w tym spotkaniu prowadzili 2-0, ale warciarze po golach Kacpra Lepczyńskiego i Marcela Stefaniaka doprowadzili do remisu 2-2. Później jednak kolejne dwa trafienia dla gospodarzy. Jeszcze w doliczonym czasie bramka kontaktowa Mateusza Stanka, ale wyrównać już się nie udało. Posłuchajmy trenera warciarzy Macieja Tokarczyka.
Myślę, że taki mocny rollercoaster w obie strony. Dużo się działo, dużo sytuacji, dużo zdobytego pola karnego, dużo uderzeń. Ja natomiast zacznę od najważniejszej rzeczy, czyli od tego, jak mój zespół reagował mentalnie. Potrafił się podnieść 0-2 na 2-2, przycisnąć przeciwnika, mieć kolejne sytuacje. Po stracie bramki na 3-2 również dalej chcieliśmy kreować, dalej chcieliśmy iść po gola, nie zwiesiliśmy głowy i to samo było po bramce na 4-2, gdy już się mocno otworzyliśmy i straciliśmy tego gola z kontrataku. Mimo to do samego końca chcieliśmy zdobyć gola i to się udało. Na pewno szkoda wyniku, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby tym meczem budować siebie dalej. My jesteśmy drużyną, która ma wielu nowych zawodników. Potrzebujemy trochę czasu, żeby pewne automatyzmy wdrożyć. Ten czas działa na naszą korzyść, to na pewno. Natomiast ten mental zawsze jest kluczowy i gratuluję jeszcze raz moim zawodnikom. Chciałbym to utrzymać dalej, no bo to nam da dużo, dużo dobrego. Na pewno widzę więcej pozytywów niż negatywów z tego spotkania i cóż, no przygotowujemy się do kolejnego spotkania. W piątek jedziemy do Gdańska. Kontynuujemy serię naszych wyjazdów. To też jest dla nas pewnego rodzaju wyzwanie. Mieliśmy to doświadczenie już w zeszłym roku i mamy pewne wnioski. Natomiast zawsze to jest takie wyzwanie organizacyjne.
Porażka Warty w Bytomiu 3-4. Teraz, jak słyszeliśmy, wyjazd do Gdańska. Lechia, z którą warciarze będą walczyć najbliższy piątek, przegrała na własnym boisku na inaugurację z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3. W innych meczach pierwszej kolejki pierwszej ligi Brukbet Termalika Nieciecza pokonała ekipę Chorzowskiego Ruchu 2-0. Odra Opole uległa Arce Gdynia 0-1. Pogoń Siedlce zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 1-1. Stal Rzeszów przegrała wysoko z Chrobrym Głogów 1-5. Trwa spotkanie Unii Skierniewicy ze Stalą Mielec. Goście prowadzą w 75. minucie 2-1. Jeszcze dziś o 19.30 mecz Puszczy Niepołomice z Polonią Warszawa, a jutro starcie Miedzi Legnica z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
O piłce nożnej będzie na antenie Radia Poznań w audycji W Sportowym Rytmie jeszcze po godzinie 19.00. Wtedy między innymi opowiemy o wielkopolskim jedynaku w piłkarskiej drugiej lidze, ekipie Sokoła Kleczew. Będzie wizyta w drużynie piątoligowej, a nawet A-klasowej, która marzy jednak o awansie nawet do Ekstraklasy. Warto być z nami w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskiego, ale to po 19.00. Teraz za to przez 3 minuty i 36 sekund muzyczny relaks z Tomem Jonesem i The Cardigans, a później będzie już o europejskiej koszykówce, która czeka zawodniczki Enei AZS-u Politechniki Poznań.
Radio Poznań pod koszami.
dyrektor sportowy na JZS Politechniki Poznań, pan Łukasz Zarzycki. Na bieżąco rozmawiamy o tym, co dzieje się także pod kątem europejskim, jeśli chodzi o zawodniczki aktualnych wicemistrzyni Polski. Już losowanie 16 lipca odbyło się w Monachium i wiemy, że w kwalifikacjach do Euroligi może być jeden mecz, mogą być dwa. 23 września wylosowała ekipa poznańska drużynę mistrza Litwy Kibrycki z Wilną, a później ewentualnie, jeśli uda się przeskoczyć tę przeszkodę, to będzie rywalizacja już o bezpośredni awans do Euroligi z węgierskim Sopronem. Jak ocenić to losowanie? Bo wiemy też, że te oba ewentualne mecze odbędą się na wyjeździe.
No tak, trafiliśmy do trzeciego koszyka z racji tego, że nasz ranking klubowy jest dosyć niski. Od wielu lat nie graliśmy w pucharach, więc tutaj nie mogliśmy się spodziewać wyższego losowania. Natomiast jeśli chodzi o przeciwników, myślę, że wylosowaliśmy bardzo dobrze. Oba zespoły są na pewno w naszym zasięgu. Oczywiście mistrzynie Litwy to jest bardzo silny zespół. Zespół później po ewentualnym zwycięstwie, zespół Sopronu jest bardzo utytułowanym zespołem, zwycięzcą też swego czasu z rozgrywek Euroligi, ale w tej chwili wiem, że przeżywa swoje tam jakieś problemy, więc też można spróbować powalczyć. Oczywiście musimy sobie jasno powiedzieć, są zespoły topowe, walczymy o szesnastkę europejską tak naprawdę, ale myślę, że na pewno się nie położymy i będziemy walczyć najpierw na Litwie, a później mam nadzieję, że wyjedziemy na Węgry.
Skoro jest tak długa przerwa od występów europejskich, to oczywiście ważna będzie także ta logistyka. No i tutaj tak patrząc na geografię, to nie są to zbyt odległe wyjazdy. Do tego też już przygotowujecie logistycznie?
Wstępnie zabukowane bilety, polecimy do Wilna. Nie ma bezpośredniego lotu z Poznania, więc albo przez Warszawę, albo przez Kopenhagę, ale ten lot jest dosyć krótki, więc można spokojnie sobie dzień wcześniej wylecieć, tak żeby wieczorem odbyć trening. Natomiast jeśli chodzi o Sopron, no to zobaczymy, będziemy się martwić, jeśli awansujemy.
To zakładając, tak jak zakładają piłkarze poznańskiego Lecha, o tych marzeniach w postaci Champions League, takim Champions League dla koszykówki żeńskiej i męskiej także jest Euroliga, a więc gdyby się udało, to oczywiście jest już wylosowany przydział do grupy. Jest to grupa A z wicemistrzyniami Hiszpanii z Saragosy, także Attinaikos Qualcos, mistrzynia Grecji i mistrzynia Francji Basket Lanty. No byłoby to coś nieprawdopodobnie wspaniałego.
No myślę, że tak, to by czekały na pewno w Poznaniu nas bardzo ciekawe spotkania z praktycznie zespołami z czołówki europejskiej, więc myślę, że fajnie byłoby się zmierzyć, zobaczyć. Oczywiście, nie bylibyśmy faworytem tych spotkań, no ale plus awansu do Euroligi jest taki, że mielibyśmy już na pewno zagwarantowany udział w fazie pucharowej FIBA Eurocup i to też przedłużyłoby nasze granie w europejskich pucharach, więc myślę, że na pewno warto to zawalczyć.
Gdyby nie udało się przeskoczyć, zakładając też wariant zły, przeszkody w postaci drużyny z Wilna, to wówczas już też rozlosowane są grupy w Eurocupie, bo wiadomo, że poniżej już w tej europejskiej przygodzie drużyna NJSTS Politechniki Poznań nie spadnie.
Tak, zgadza się. Jeśli odpadniemy w którejkolwiek z rund eliminacji, trafiamy do FIBA Eurocup i tam też jesteśmy rozstawieni w pierwszym koszyku. No mamy dwie opcje w zależności od tego, jak właśnie pan redaktor powiedział, czy odpadniemy po pierwszym meczu, czy odpadniemy w drugim meczu. I wtedy wedle tego mamy też rozlosowane już grupy i znamy warianty.
Jakie jest podejście koszykarek? Bo dopytam o to, czy ten skład jest już skompletowany absolutnie na 100%, czy jeszcze jakieś roszady będą?
Nie, już w tej chwili ogłaszamy skład, mamy go skompletowany w 100%. Być może w trakcie sezonu zastanowimy się, czy pozyskać jeszcze piątą zawodniczkę zagraniczną. Jak wiemy, w polskiej lidze mogą występować tylko 4, więc być może, jeśli będzie taka potrzeba, zakontraktujemy jeszcze piątą i wówczas będą się, że tak powiem, zmieniać w rozgrywkach polskich, natomiast w europejskich będą mogły grać 5, ale to taki wariant, jeżeli by było coś nam nie szło albo był jakiś problem z kontuzjami, natomiast jeśli chodzi na dzień dzisiejszy, jesteśmy już w pełnym składzie i na bieżąco kibiców informujemy, kto podpisał kontrakt i już jesteśmy na końcówce prezentacji całej drużyny.
To dokonajmy już takiej radiowej pierwszej prezentacji na antenie audycji w Sportowym Rytmie tych 4 koszykarek zagranicznych.
No tak, rozgrywającą będzie Fitzgerald, tutaj bardzo doświadczona zawodniczka, już grająca też w kilku klubach polskiej ekstraklasy. Teraz przychodzi do nas z greckiej ligi. Jeśli chodzi o drugą Amerykankę, to też jest dobrze znana w Polsce. Jim Rice-Davis, która już parę lat temu grała u nas w AZS-ie, teraz była podstawową, bardzo silną zawodniczką Ślęzy Wrocław, więc jak gdyby tutaj to jest ten duet ze Stanów Zjednoczonych. No i jeśli chodzi o zawodniczki europejskie, to zostaje oczywiście z nami, która Laura Miskiniene, która wraca po kontuzji, która miała dwuletnią umowę. No i nie jest tajemnicą, że na pewno jeszcze na kolejny sezon zostanie kapitan zespołu, czyli Iwana Popowicz.
Na początku sierpnia początek przygotowań do nowego sezonu. Te europejskie wspomniane mecze. Pierwszy z Żalgirisem Wilno, z drużyną Kirbiskis Wilno, zaplanowany na wyjeździe oczywiście 23 września. Po ewentualnym awansie mecz z Sopronem na Węgrzech odbyłby się 30 września. Kontynuujemy wątek koszykarski, choć teraz mówić będziemy o pierwszej lidze pań. Zmiany w ekipie MUKS-u Poznań. Posłuchajmy.
W połowie sierpnia przygotowania do nowego sezonu rozpocznie pierwszoligowy zespół koszykarek MUKS-u Poznań. Do wielu zmian doszło w przerwie między rozgrywkami. Między innymi prezesem został Rafał Konowski, niegdyś menadżer do spraw sportu, później menadżer do spraw marketingu. I właściwie przyszedł czas, panie prezesie, żeby stanąć na czele całego klubu.
Pani prezes Jabłońska, wieloletnia i założycielka klubu MUKS Poznań, stwierdziła, że musi trochę odpocząć. Jakby sama oddała głos na mnie, zaproponowała moją kandydaturę i zostałem wybrany prezesem. MUKS chyba wchodzi jakby w nowy etap. Pani Iwona jest dalej wiceprezesem, jest w tym zarządzie, mamy fajny zarząd, więc działamy, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży.
Pierwsze działania to muszą być działania sportowe. Mamy powrót na ławkę trenerską i to nawet taki powrót dwuosobowy, można powiedzieć.
Pierwszym trenerem został Maciej Wrodziński, to jest powrót, jego asystentem został Łukasz Fulchurski i to również jest powrót. Owszem, on w tamtym sezonie prowadził juniorki, ale wcześniej miał przerwę z MUKS-em, więc fajnie chyba się to zazębi. Dziewczyny chcą pracować, praktycznie mamy skład dopięty, może poza jedną zawodniczką, jedną pozycją, do którą jeszcze rozmawiamy.
Po dwóch latach Maciej Brodziński wraca na ławkę, zebrał w tym czasie, jakby nie patrzeć, doświadczenie w Ekstraklasie, wcześniej trochę odpoczął, pewnie jest pełen werwy, żeby dalej z MUKS-em walczyć i pokazywać tą waleczność MUKS-u.
Trener Brodziński był zawsze ambitny i walka ma we krwi i wszystkie zespoły w MUKS-ie, które prowadził, miały to coś. Więc tu jestem chyba całkowicie spokojny. Zebrał doświadczenie w Ekstraklasie, ale pamiętajmy, że jeszcze kiedyś też się zbierał razem z trenerem Koziorowiczem, także jakieś już doświadczenie miał. Z nowym, starym trenerem będziemy na pewno w przyszłym sezonie fajnie walczyć.
Jeśli chodzi o skład, to MUKS zawsze był zespołem młodzieżowym, ale opierał się na trzech doświadczonych zawodniczkach.
Dymała, Schlosser, zawodniczki te zostają z nami, natomiast Łakoma, zawodniczka na pozycji numer 5 pod koszem, zrezygnuje w ogóle z koszykówki, zostaje w MUKS-ie, bo ona pracuje z dzieciaczkami małymi u nas w MUKS-ie, więc fajnie. Natomiast nie mamy zawodniczki numer 5, jeżeli chodzi o takie doświadczenie. Cała reszta drużyny to będzie taki trzon raczej młodzieżowy, aczkolwiek cały czas szukamy jeszcze zawodniczki numer 5. Nie wiemy jeszcze, kto nią będzie. Być może to będzie typowa seniorka. Pozostałe zawodniczki to są młodzież, licealistki. Może 2-3 zawodniczki to są studentki, które po prostu skończyły nasze liceum.
Rafał Konowski zajmował się przez ostatnie lata marketingiem MUKS-u. No i w tej kwestii też chcecie trochę bardziej MUKS poznaniakom pokazać.
Bardzo mocno nad tym pracujemy. Taki sobie postanowiłem ja jako prezes cel, ale zarząd w sumie też, że chcemy, żeby ten MUKS był widoczny, żeby w tym Poznaniu też mówiono o MUKS-ie. I już pracujemy nad tym, żeby to właśnie się stało. A druga rzecz, względem marketingu, cieszy mnie to najbardziej, że podstawowe firmy z nami zostają i odchodzą. Praktycznie dopinamy umowy do ostatnich punktów, więc za chwilę będziemy ogłaszać naszych głównych sponsorów, partnerów. Więc chyba idzie to w dobrym kierunku.
Z Rafałem Konowskim, nowym prezesem MUKS-u Poznań, rozmawiał Grzegorz Hałasik. Za 13,5 minuty, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Kilka słów o sporcie żużlowym. Wczoraj we włoskim Terenzano odbył się turniej Grand Prix Challenge indywidualnych mistrzostw świata i do cyklu Grand Prix awansował jeden polski reprezentant, Kacper Woryna. Dzisiaj nie ma emocji ligowych. O 19.30 w Rybniku towarzyski mecz żużlowców Polski z Australią. Za to mieliśmy spotkanie w Krajowej Lidze Żużlowej.
Zgadza się i to spotkanie z udziałem wielkopolskiej drużyny Ultra Puro Mega Gniezno. Ta drużyna jednak nie będzie miło wspominać wyprawy do niemieckiego Landshut. Przegrana z tamtejszymi Devils 39-50. Najskuteczniejszymi zawodnikami w gnieźnieńskiej drużynie w tym spotkaniu byli Adam Ellis, 12 punktów, ale w 6 startach, 11 również w 6 startach Sam Masters i w 5 startach 10 punktów Kevin Pfeiffer. Tak wyglądała czołówka pod względem punktacji. Reszta zawodników zawodników gnieźnieńskiego zespołu. Niestety już zdecydowanie słabsze wyniki i dlatego ostatecznie mecz przegrany 39-50. W innych meczach Ligi Żużlowej, Krajowej Ligi Żużlowej rozegranych podczas tego weekendu dwukrotnie na tor wyjeżdżała ekipa Lokomotywu Dyneburg, która wczoraj pokonała na własnym terenie zespół kolejarza Opole 46-44. Dzisiaj emocji trochę mniej, zdecydowane zwycięstwo zespołu Lokomotivo 62-26 nad drużyną Śląska Świętochłowice.
Na zegarze za 12 minut, godzina 19. U nas teraz ponownie o grach zespołowych, dokładnie o piłce ręcznej. Superliga piłkarzy ręcznych i mamy dwie drużyny, które zagrają także na europejskich parkietach. Myślę oczywiście o Rebut KPR Ostrowica. Drużyna rozpoczęła już przygotowania. Był także otwarty trening dla kibiców w arenie ostrowskiej. No i będą kolejne także mecze kontrolne, między innymi 28 sierpnia. Będzie taki derbowy, otwarty sparring net Atlantem KS. Kalisz grać będzie z Rebut KPR Ostrowią. Kaliszanie w tym sezonie zajęli miejsce tuż za Ostrowianami. Uplasowali się na 5. pozycji i także będą występować w europejskim pucharze już od 1. rundy. Ostrowianie od 2. No bo już mają swoją markę w Europie uznaną. W 1. rundzie ekipa Netlandem KS-u grać będzie z czeskim Handball Brno. Ten mecz zaplanowano 12 lub 13 września, a rewanż w Brnie 19 września. No i dlatego też Kaliszanie zaczęli już przygotowania do nowego sezonu, a w piątek zagrali podopieczni Rafała Kuptela w hali Kalisz Arena z Energią MNTS-em Kwidzyn i wygrali 33-23. My posłuchajmy dwóch nowo pozyskanych przez drużynę Netlandu MKS Kalisz zawodników.
Przechodzę do 5. drużyny poprzedniego sezonu, także jest trochę wyżej i co? I myślę, że jest taki dobry, pełny skład na przyszły sezon i stwierdziłem też, że po 7 latach w Legionowie, gdzie oczywiście bardzo dobrze się czuję, będę bardzo miło wspominał, po takim czasie trochę przychodzi moment, gdzie trzeba trochę zmienić otoczenie, żeby wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu i myślę, że jestem w dobrym miejscu, żeby jeszcze wejść gdzieś wyżej na swój poziom. Na pewno przekonał mnie trochę trener, gdzie już mieliśmy wcześniej kontakty w poprzednich sezonach, gdzie tam może nawet jeszcze trener był w Opolu. Także myślę, że dobrze się zapatruje na tą współpracę. Jest bardzo fajna drużyna w Kaliszu, tak jak powiedziałem przed chwilą, gdzieś tam na praktycznie każdej pozycji jest dwóch wyrównanych zawodników, więc myślę, że to też rywalizacja jest zawsze potrzebna i razem możemy w jakiś fajny wynik w tym sezonie wykręcić. Mogę wytworzyć to zagrożenie rzutem z drugiej linii, mimo że nie jestem takim, bym powiedział, klasycznym środkowym, który gra na zwodzie i bardziej pracuje pod rozrzucaniem. Gdzieś tam sam potrafię sobie dojść do pozycji. Bardzo fajnie obsadzone w drużynie z Kalisza jest koło. Ja bardzo lubię grać z kołowymi. Mam nadzieję, że będzie parę fajnych asyst w tym sezonie. Mam wrażenie, że w miarę jest tam poziom moich umiejętności wyrównany, rozbijając czy grę na zwodzie, czy właśnie asysty, czy też na dwójce. Mógłbym trochę jeszcze poprawić grę w obronie, ale myślę, że w obronie też sobie poradzę. Na pewno chciałbym mieć trochę większą skuteczność rzutową, bo gdzieś tam kręciłem się wokół, chyba nie pamiętam, niecałe 60%, 57-8%. Myślę, że to jest do poprawy i błędów własnych też czasami niewymuszone zdarzają mi się, także jak najbardziej jest do poprawy i myślę, że zawsze będzie coś do poprawy.
No myślę, że na pewno walecznym. No, myślę, że to najbardziej opisuje moją charakterystykę, że gdzieś tam no, zawsze staram się nie odpuszczać. To jest, myślę, że taki główny aspekt, który dużo mi daje na boisku. Jestem w takim wieku, gdzie jest ta możliwość rozwoju jeszcze duża, moim zdaniem, i pewnie udowodnić sobie coś i innym dookoła.
To na pewno ciekawe wzmocnienie ekipy Netland MKS-u Kalisz, drużyny trenera Rafała Kuptela. Słuchaliśmy kolejno Mateusza Habiora, którego kaliszanie pozyskali z ekipy KPR Legionowi, a także Marcela Srodczyka z Orlenu Wisły Płock.
O nowym sezonie myślą także siatkarki z Piły. Pierwszoligowa ekipa KS-u Piła za tydzień wznowi treningi, mówi trener Damian Zemło.
Myślę, że rewolucja jest wieloczynnikowa, tak jak każda rewolucja, szczególnie w tym klubie każdy ruch jest naprawdę, tak jak każda złotówka jest oglądana 4 razy, tak każdy ruch jest dość mocno przemyślany. Okej, rynek transferowy zmuszał nas czasami do dynamicznych ruchów, no ale to nie znaczy, że one były totalnie nieprzemyślane, wręcz przeciwnie, miały zawsze jakieś podłoże sportowe czy pozasportowe. Na wiele aspektów na pewno patrzyliśmy w budowie składu. patrzyliśmy na taki układ, można powiedzieć, ról, a układ charakterologiczny, na jakieś podłoże mentalne, doświadczenie. Zależnie od tego perspektywy, to też myślę, że dobre słowo, bo faktycznie zespół okazało się, że zbudowaliśmy taką ciekawą mieszankę. Nie powiedziałbym tu tak populistycznie, że doświadczenia z młodością, bo okej, są zawodniczki doświadczone, są zawodniczki, które chyba można powiedzieć tak popularnie, są w swoim prime time'ie, mają 26-27 lat i myślę, że ich kariera nabierze tutaj rozpędu, no ale też mamy zawodniczki, które mają ogromne perspektywy, dlatego użyłem tego słowa, no i ogromne przed sobą na pewno wyzwanie i szanse, tak, między innymi dwie środkowe, dwie reprezentantki Polski. Myślę, że wszyscy tu mają oczekiwania, to znaczy, że i dziewczyny, i my jako klub, czy ja jako trener, każdy będzie chciał wycisnąć z tego potencjału tak dużo, jak tylko się da. No na pewno sezon pokaże, czy te ruchy były potrzebne, czy nie. Jak mógłbym zacząć inaczej, jak nie drugiego. Ale da nam to też przestrzeń czasową. Ja uważam, że w sierpniu, ile bym nie napisał na grafiku, tego czasu w sierpniu jest zawsze za mało, więc trzeba mnie powstrzymywać. Ale 3 sierpnia mamy testy w Reha Sporcie w Poznaniu, potem tutaj z naszym współpracującym Ars Medicalem 4 i 5. Więc to też nie jest tak, że jest trening i tylko i wyłącznie ciężka praca, ale mamy dość sporo obowiązków zdrowotno-marketingowych, które w tym pierwszym tygodniu szczególnie nas odciągają od pracy, więc ja uważam, że zawsze takim jednym dniem kupię coś, co potem da mi przewagę, a na pewno w tym sezonie tej przewagi będziemy potrzebować dużo nad przeciwnikami.
Zmienił się wynik trwającego w Łodzi spotkania piłkarskiej Ekstraklasy. Łódzki Widzew po godzinie gry już tylko remisuje z Motorem Lublin 2-2. Do piłki nożnej w audycji w Sportowym Rytmie wrócimy także po godzinie 19 w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Wtedy między innymi o wielkopolskim jedynaku na boiskach drugiej ligi, czyli Sokole Kleczew. Ale będziemy mówić także o drużynach z niższych klas rozgrywkowych. Wrócimy ponownie także na bułgarską, choć tym razem nie w kontekście sportowym, ale bardziej w kontekście infrastrukturalnym. Zaprosimy także na zbliżające się niedługo Mistrzostwa Europy Młodych Laskarzy oraz będące na horyzoncie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, które odbędą się na poznańskim torze regatowym Malta. Już teraz zapraszamy na ciąg dalszej audycji w Sportowym Rytmie po 19:00.